temat dzisiejszego zwiastowania już znacie. A zatem sięgnijmy dziś do Bożego Słowa, które chcę, by było myślą przewodnią. 10 rozdział Ewangelii Jana. I najpierw przeczytam wiersz 11, później 10 i 28. 11 wiersz 10 rozdziału Ewangelii Jana. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. A 10 wiersz? Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Kiedy czytam te słowa, to zawsze, za każdym razem, od razu taka niezwykła chęć, przemożna siła sięgnąć do psalmu 23. Jan jest dobry pasterz. Pan jest pasterzem moim. Na niczym mi nie brak. Na paszach zielonych postawił mnie. Natychmiast ten psalm gdzieś brzmi w naszym sercu. Czy prawdą jest, że Pan jest naszym pasterzem za każdym razem, kiedy jesteśmy przed Jego obliczem, kiedy wstajemy rano, pamiętamy o tym, że Pan jest pasterzem moim, że On chce błogosławić dzień, który jest przede mną? Czytam wiele tekstów biblijnych, które mówią o Bożym błogosławieństwie. Oferują błogosławieństwo. Oferują, że Pan będzie błogosławić mojemu życiu, że On poprowadzi mnie, że w trudnościach jest ze mną. A przyglądam się życiu i ono jakby trochę obok biegnie. Jakby rozmijam się z tym, co czytam. Gdzie to Boże błogosławieństwo? Tyle różnych problemów, tyle różnych spraw, które gdzieś nam przeszkadzają. Ufać tak w 100% temu wspaniałemu pasterzowi. Ufać Bogu, że On jest naszym pasterzem. A może czasami myślimy sobie, jak jeden z uczniów, który powiedział: wspaniale, poszliśmy za Tobą, za dobrym pasterzem, ale co ja z tego będę mieć? Panie, przecież widzisz, opuściliśmy nasze domy, poszliśmy za Tobą. Jeden z uczniów tak myślał sobie: i co z tego? I co z tego będę mieć? Zdarza się, że ludzie takiej może naiwności swojej powiadają: no, podoba mi się u Was, chciałbym do Was dołączyć, ale co ja z tego będę mieć? No właśnie, co z tego mamy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi? Że masz więcej problemów prawdopodobnie, więcej kłopotów. Bo to bierzesz Biblię, przynosisz do domu, a ktoś powiada: coś mi tu przyniósł. Wynoś mi się z tą księgą. No może już coraz mniejsza jest taka świadomość. Coraz więcej ludzi jednak Biblię ma, zna. I dzięki Bogu. Pan jest dobrym pasterzem. Oczekuję na Jego prowadzenie, błogosławieństwo. A to chrześcijańskie życie jakieś takie mizerne, nikłe, żałosne, niewidoczne, czasami pozbawione mocy, takie herlawe i anemiczne. Jest wiele problemów. Ludzie mają z sobą problemy, ale w słowach takie wielkie chrześcijaństwo, pompatyczne, takie nadęte. A w praktyce jak to jest? Co dzieje się, że ono nie jest takie, jak mówimy o nim? A jak było na początku? Jak to było na początku? Jakie było życie ludzi? Jacy byli ludzie? Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Doskonałych ludzi stworzył. Wspaniałych ludzi, wspaniały czas, niezwykłych ludzi. Stworzył tę ziemię, wszystko co na niej jest i cały kosmos i wszechświat. A gdy to stworzył, powiedział, to wszystko uczynił, a było to bardzo dobre. I co się stało, że to, co było wspaniałe i takie dobre, przestało być wspaniałe i dobre? Pewnego dnia Adam spojrzał na Ewę, a ona na niego i zobaczyli, że są goli i szybko się zaczęli ubierać, a dotychczas jakoś ich to nie raziło. Co spowodowało, że nagle ich wzrok przejrzał, że coś zobaczyli, czego dotychczas nie widzieli? Stało się to, co jest w 11 wierszu napisane. Ja jestem dobry pasterz, Ale przyszedł złodziej po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Diabeł przyszedł do tych doskonałych ludzi i stwierdził, że jemu się ta doskonałość nie podoba. Nie mógł ścierpieć Bożej doskonałości i szukał sposobu, aby z tej doskonałości człowieka okraść. To on jest ojcem kłamstwa, jest złodziejem, jest takim szubrawcą, trzeba to dosadnie powiedzieć. Jest kimś, kto okrada ludzi z Bożej doskonałości. On nie mógł tego ścierpieć. Jest napisane, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta. Przyszedł i zapytał, czy rzeczywiście wy jesteście doskonali? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam z drzew tego ogrodu spożywać? I kobieta wdała się z nim w dyskusję. Powiedział mu, nie, z wszystkich drzew nie, tylko z tego. No jak z tego wiecie, to Pan Bóg wie, że od razu wam się oczy otworzą. I otworzyły im się oczy, kiedy spożyli owoc tego drzewa. To nie było jabłko wcale. Nie wiem, kto to wymyślił, ale tam nie jest napisane, że to było jabłko. Owoc drzewa. I rzeczywiście otworzyły się ludziom oczy na świat. Zobaczyli to, czego nie chcieli dostrzegać, czego nie zauważali. Diabeł skradł ludziom ich tożsamość. Sprawił, że nie są już tymi doskonałymi. Nie są tymi ludźmi, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. I zaraz to przedstawię, dlaczego tak myślę. Człowiek był koroną stworzenia. Ale wydało mu się, że jest to za mało być koroną stworzenia. Oto spojrzał w lustro i stwierdził, ten tam w lustrze nie podoba mi się. Ale ten na plakacie, tak, ten w gazecie podoba mi się. Ale patrzysz na siebie i myślisz sobie, nie podobam się sobie. Wstajemy rano, golimy się i patrzymy, nie podobam się sobie. Niewiasta staje przed lustrem i patrzy na siebie, coś muszę poprawić. Bardzo często z powodu tej skradzionej tożsamości brzydzimy się sobą. Rozumcie mnie, nie jestem fanatykiem. Już kiedyś to wam powiedziałem. Powtórzę to. Wolę kobietę zadbaną i każdego mężczyznę zadbanego, pachnącego niż niedomytego. A więc nie jestem fanatykiem, ale chcę coś wam powiedzieć. To jest ważne. Diabeł ukradł naszą tożsamość. Ukradł nam naszą osobowość. Bo tak naprawdę patrzysz na kogoś w lustrze i to nie jesteś ty naprawdę. Bo to diabeł stworzył cały przemysł, aby poprawić twój wygląd. Nie jesteś tym, kim chcesz być. Jesteś tym, kim chce dyktator mody, byś był. Nie jesteś sobą. Jesteś osobą, która odzwierciedla myśli, pragnienia i cele dyktatora mody. Nie jesteś sobą. Jesteś odbiciem panującej mody. On myśli za ciebie. On wymyśla, co się masz ubrać, jak się masz udekorować, czego użyć, to on myśli za ciebie. Ty nie jesteś już sobą. Masz skradzioną swoją tożsamość. Nie mówię o tym, że masz nie dbać o siebie. Ale zobaczcie, jak to funkcjonuje. Wszystko jest temu podporządkowane. I wtedy pilnujesz, aby nikt cię nie zobaczył bez makijażu, ułożonych włosów, bez zawiązanego krawata. Patrzysz w lustro i nie podobasz się sobie, a więc myślisz sobie, pójdę do chirurga plastycznego, a oni już są gotowi, już ostrzą na ofertę cały czas te swoje nożyki. Poprawią ci. Kieszeń też. Ja bym zrobił wszystko, abyś patrząc na siebie myślał, że nie jesteś człowiekiem, którego Bóg stworzył, ale stworzyli go dyktatorzy i trzeba poprawić to. Oni wykreowali obraz. Wykreowali obraz modelki. Suchej, przepraszam, znów za określenie. Suchej szczapy, deski do prasowania. Ale ona nie wygląda jak kobieta. Zobaczcie, jak one na wybiegu chodzą. W życiu byście tak nie chciały chodzić naprawdę, bo byście się pozabijały. Ale to nie dotyczy tylko niewiast. To dotyczy mężczyzn. Chodzisz z kalkulatorem i wyliczasz, ile to można zjeść. I albo odchudzasz się, jesteś wegetarianinem, albo jakąś inną dietę wymyślasz, żeby tylko nie przekroczyć tych kalorii, bo kalkulator tu pokazuje. Albo odwrotnie, pochłaniasz potworne ilości jedzenia. Całe szczęście, że w naszym kraju jeszcze nie mamy z tym problemu. 60% społeczeństwa amerykańskiego to ludzie z nadwagą. Ale nie z nadwagą 5 kg, ale 50. A teraz przemysł wymyślił sobie takiego konika, by ich już więcej nie oskarżono McDonalda o to, że ludzi tuczy, to na wszystkim piszą like. I tak to tuczy. Chcesz się poprawić w związku z obowiązującym kanonem. Mówi się, że obecny, poprzedni wiek to wiek kryzysu ludzkiej tożsamości. Proces okradania naszej tożsamości cały czas trwa. Od dzieciństwa do starości. Matka ubiera dziecko tak, by wyglądało jak inne, bo czyni to pod presją, nawet jeśli jej nie stać na to. Dlatego, że środowisko wywiera presję. Diabeł okradł nas z naszej naturalności. Próbujemy się dostosować do tego, co świat dyktuje. I w zależności od tego trendu możesz zobaczyć chodzące lalki Barbie, możesz zobaczyć Harry Potteru. W moim pokoleniu, kiedy dorastałem, wielu było Johnów Lennonów, okularki takie ciemne. Beatlesi to już było naśladownictwo stałe. Nasze włosy nie wyglądały jak teraz. I nie chodzi w tej chwili, czy masz długie, czy krótkie włosy. Ale czy masz swoją tożsamość? Czy jesteś sobą? Czy jesteś kimś, kogo naśladujesz? Czy masz idola, którego naśladujesz? A wiecie, jak to się tragicznie kończy? Na świecie było wiele już przypadków. Kiedy leciał film Batmana, te dzieci brały prześcieradło i skakały z wieżowca, bo myślały, że będą też latać. Diabelskie skradzenie rzeczywistości. W świecie iluzorycznym dziś ludzie żyją w świecie komputerowym, w wirtualnej rzeczywistości. Tak naprawdę nie wiedzą, że żyją tu na Ziemi. Często żyją w wirtualnej rzeczywistości. Młodzież zafascynowana diabelską eksplozją eksperymentuje z alkoholem, nikotyną, narkotykami, wolnością, niezależnością. 15 lat najchętniej by się z domu wyprowadził, bo już jest taki dorosły, niezależny. Nastolatka wygląda, jakby miała już 25 lat, gotowa wyjść za mąż, a dopiero ma 12. A mama to toleruje i przyklaskuje temu, bo skradziona tożsamość jest nasza. Dzisiaj dzieci nie są dziećmi, są dorosłymi. Diabeł uderzył w małżeństwa. Świat lansuje taką modę. Dzisiaj poznali się, jutro już są razem, mieszkają nawet razem. Ślub pojutrze albo wcale. Kiedyś tam może. Jak wychodzą za mąż, to najpierw kontrakt wpisują, co ile kto wniósł, to intercyzę. Bo to zakłada z góry, że chcecie się rozwieść kiedyś. I żeby potem nie było wojny o majątek. To już macie swój każdy w kieszeni majątek. Ja wniosłem to, a ty to. To jest zakładanie z góry rozwodu. Diabeł kradnie naszą tożsamość. Świat lansuje model. To, co wam ciągle podkreślam. W telewizji wywiad się zaczyna z kim jesteś, który to już kolejny mąż, które dziecko, które z kim, każde z innym. Ludzie stracili poczucie honoru. Jeszcze kilka lat temu dziennikarza by do sądu oddali za to, że zapytał. A dzisiaj to pierwsze pytanie wywiadu. Bo ludzie lubią o tym wiedzieć. Dzisiaj gazety plotkarskie się najlepiej sprzedają. Bo ludzie chcą tylko żyć jakąś namiastką, ułudą. Naprawdę diabeł skradł naszą ludzką tożsamość, nasze prawdziwe życie, naszą prawdziwą osobowość. 50-latki udają 20-latków. Widzisz w mediach pięknych ludzi, wytapetowani, wyglądają jakby miał 25 lat, a to emeryt, 60 lat ma przecież. I upodabniasz się do nich. Albo nosisz workowate ubranie, garnitur jakiś workowaty, albo obcisły. To wszystko ma swój sens. To wszystko działa. To wszystko ma na to zwrócić naszą uwagę. Jesteś gotowy, gotowa wydać na to wielkie pieniądze. Media kształtują styl naszego życia. One myślą za nas, a my poddajemy się temu. Moda na rozwody? No to cóż prostszego. Ludzie wierzący zamiast wybrać drogę modlitwy, boju, mają najprostsze rozwiązanie. Bumagę i do adwokata. To jest najprostsza metoda. Ale jest druga, bardziej biblijna. Modlić się, walczyć, bojować. Parę osób się przekonało o tym, co jest lepsze. I myślę, że te osoby, które się przekonały o tym, że modlitwa czyni cuda, wiedzą, że warto było się modlić. Był trudny czas, kryzys. Nie ma małżeństwa, które byłoby bez kryzysu. W niebie to krzesło ciągle jest puste dla doskonałego małżeństwa. Ale to nieprawdą jest, że nie można uratować małżeństwa. Że nie można coś zrobić. Że nie można walczyć. Że nie można bojować. Ale media kształtują inny obraz. Łatwe rozwiązania. Dlatego, że wszystko jest łatwe. Wszystko jest instant. Małżeństwo to też instant. Ale dziś chcę powiedzieć wam, nie sięgajcie po najprostsze środki rozwiązania. Lepiej jest rozmawiać, czytać Biblię, bo te środki, które świat daje, wyglądają, jakby to anioł światłości przyniósł. Ale to przynosi diabeł, bo on jest ojcem kłamstwa, on przyszedł kraść, on przyszedł niszczyć, deprawować, zrujnować ludzkie życie. Jemu nie zależy na tym, byś się dobrze miał. Diabłu nie zależy, byś był szczęśliwą osobą. Diabłu zależy, byś był zestresowaną osobą. Byś się zamartwił na śmierć. Byś doświadczał ciągle problemów. Na tym diabłu zależy. Bo tu Jezus powiedział, a ja Jezusowi wierzę. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ale ja przyszedłem, by miały życie. Tylko on przyszedł, by dać życie. Diabeł przyszedł, by zabrać życie. W różnorakiej formie. Ilu narkomanów miało wspaniałe wizje. Myśleli, że to jest cudowny świat, w którym przebywają. Gdy lecieli z 11 piętra już na dół. On im pokazał miraże. Oni stracili życie. Tenże apostoł Paweł, którego tak lubimy cytować, powiada: baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i z czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Dzisiaj wielu ludzi oferuje nie Chrystusa, ale żywioły tego świata, filozofię wschodu, która jest nam zupełnie obca. Filozofie, które mają swoje korzenie w okultyzmie. Filozofie, które nie prowadzą do Boga, ale prowadzą do żywiołów tego świata. Oto yang i yin mają się połączyć. Czakramy jakieś. A gdzie jest Bóg? Kraj, który mieni się być krajem chrześcijańskim. Zobaczcie, ile jest agencji wróżbiarek. Krążą dowcipy, prawda? Ktoś puka do wróżbiarki, ona pyta, kto to ma. Dziękuję za taką wróżbiarkę, jak ona nawet nie wie, kto za drzwiami. Ale naiwni chodzą do nich. Naiwni tam pójdą. Bo taka jest filozofia tego świata. Na naszych oczach tworzy się cywilizacja supermarketu. Człowiek pozwala się okradać ze swej tożsamości. Oto cytat z gazety, to nie mój cytat. Polak katolik zachowuje się jak klient supermarketu, który wybiera spółki to, co mu akurat odpowiada. To słowa z artykułu Hipermarket Wiary. A dalej... Polacy oczekują od Kościoła, że będzie kimś w rodzaju terapeuty, który da wsparcie i wysłucha w obliczu spraw ostatecznych, usprawiedliwi złe postępki, rozgrzeszy i uspokoi sumienia, a jednocześnie nie będzie się wtrącał niepytany do spraw klienta. Można mówić o postępującym wypraniu wiary z wiary. Po niedzielnej mszy ludzie wracają do normalnego życia, gdzie wskazania proboszcza czy wikarego nie mają żadnego znaczenia. Skąd my to znamy? To dotyczy tylko tych opisanych osób akurat w tym artykule? Tej populacji? Ja myślę, że to nie jest nam obce. Po niedzielnym nabożeństwie drę i już malujemy nasze mieszkanie albo dom. albo przycinamy drzewka. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Kiedy znajdziesz czas na społeczność Boga, jeśli jesteś ciągle okradany z czasu, który Ci Bóg dał? Jest napisane, szanujcie ten czas. Modli są złe. Wykorzystujmy dobrze czas, który Bóg dał nam w dyspozycję. Dlatego tracimy tożsamość, że pozwalamy się okradać z tego, co Bóg nam darował. Od dziecka do starości. Ciągle kogoś naśladujemy, ale nie Boga. Próbujemy naśladować różnych idoli. Kiedy to się skończy? Znajdziecie przykład, kiedy to się może skończyć. W Ewangelii Łukasza czytam o synu marnotrawnym. Kiedy wrócił do domu ojca, wszystko się skończyło. Odzyskał swą synowską tożsamość. Wrócił do ojca, bo on czekał. Ojciec czekał. Ojciec nigdy nie powiedział, że wyplułem ciebie. Nie chcę ciebie oglądać. Nie chcę ciebie widzieć takiego obdartego, pozbawionego godności. Ale ten ojciec czekał cały czas. To jest powód do synowskiej tożsamości. Wrócił do domu ojca, skruszony. Nazywamy to nawróceniem. Jezus to nazwał duchowym zmartwychwstaniem. Oto ojciec powiada, ten mój syn był umarły, ale żyje. Nie wiesz, kiedy twoje życie się skończy. Mówię nie strasząc. Mówię nie wymuszając. Przemyślcie to. Ile wam jeszcze zostało? Ile macie czasu, aby coś uporządkować? Dzisiejszy dzień? Tydzień? Rok? Dwa? Nikt nas tego nie wie. I dzięki Bogu. Ten syn mój był umarły, ale ożył. Słyszałeś niejedno kazanie, niejedno poselstwo. Nie macie wyboru. Macie dwie możliwości. Albo będziecie z Bogiem, albo któregoś dnia wszystko się skończy. I dopóki jeszcze żyjecie, wszystko się może zmienić, ale kiedy to się zamknie, kiedy historia waszego życia może się zamknąć, naszego życia może, tak powiedzmy, nic już nie zmienimy. Decyzje zapadają w tym momencie. Diabelska ekspansja trwa. Będzie ci mówił, poczekaj, coś dla emerytów. Ale on przyszedł, by kłamać, niszczyć, rozbijać. Dziś więcej chwały oddaje się diabłu niż Bogu. Wielu kaznodziei jest bardziej zainteresowanych tym, co diabeł robi, niż tym, co robi Bóg. Strzelam do własnej bramki, ale ja nie będę oddawał diabłu chwały, nie będę się zajmował tym, co on robi. Ja chcę mówić o tym, co Bóg robi, a chcę mówić o Jego zwycięstwie i łasce. Gdybym w tym miejscu skończył, byłoby to nieszczęśliwe kazanie. To znaczy, że zostaliśmy okradzeni z naszej tożsamości, z tego, że Bóg nas stworzył jako swoje, na obraz i podobieństwo swój i cóż. No i tak żyjmy, przyjdzie śmierć, wszystko zakończy. Nie. Nic się nie skończy. Wszystko dalej trwać będzie. On przyszedł i powiedział jasno i wyraźnie. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja przyszedłem, abyście mieli życie. Wspaniałe życie. Ewangelia Jana zaczyna się od życia i kończy się życiem. Pierwszy rozdział i pierwszy wiersz powiada. Na początku było Słowo u Boga, a Słowo było Bogiem. W Nim było życie i w Nim wszystko powstało. A kończy się ta Ewangelia również wspomnieniem o życiu. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, nie mam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które należy napisać. A to właśnie jest uczeń, który daje świadectwo tego, że świadectwo Jego jest prawdziwe. A to świadectwo dotyczy życia. Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który przyniósł życie. I dlatego chcę mówić o Bożej łasce, o tym, że On jest dobrym pasterzem. Kiedy myślę o tym dobrym pasterzu, to wiem, że On postępuje ze mną uczciwie. Powiada, że grzech mój sprawia, iż jestem oddzielony od Jego tronu, od Jego obecności. Ale gdy staję przed Nim i wyznaję mój grzech, On mi przebacza, bo On po to przyszedł, Jezus Chrystus, aby zbawić, aby dać nowe życie. To On jedyny zgodził się oddać swoje życie na Golgocie. Gdy coś nie jest według moich planów, to wcale nie oznacza, że Bóg nie jest fair wobec mnie. On czasami musi mnie wyprowadzić na pustynię, abym ochłonął, abym przestał słyszeć ten wrzask tego świata i zaczął słyszeć dźwięk Jego głosu. My nie słyszymy już w mieście ptaków, nie słyszymy dźwięków wielu, bo ten hałas tętniącego, rozhukanego życiem miasta zabija w nas tę wrażliwość. Nie czujemy, nie odbieramy niektórych dźwięków. Potrzebujemy czasami wyjścia na pustynię. To czasami Bóg musi nas zaprowadzić na pustynię, byśmy usłyszeli Jego głos. Hagar musiała się znaleźć na pustyni, by usłyszeć anioła, by usłyszeć Boży głos. Ale Bóg jest zainteresowany moim, Twoim życiem, naszym życiem. Bóg jest zainteresowany, byśmy umieli korzystać z dóbr tego świata. Byśmy umieli nimi zarządzać i z nich mieć korzyść. Ale by one były w Bożej dyspozycji. Wtedy będę wolny i szczęśliwy, kiedy nie będę od tego uzależniony. Nie jesteśmy w stanie uczynić naszego życia lepszym, szczęśliwszym, bogatszym w sferze materialnej, intelektualnej, psychicznej, duchowej. To my dla siebie stanowimy zagrożenie jako ludzie. Sami dla siebie jesteśmy zagrożeniem. Ale Bóg ma moc, aby to zmienić. Aby to zagrożenie zamienić w Bożą łaskę, w Bożą miłość. Ludzie są skoncentrowani na dniu dzisiejszym. Nie myślą o przyszłości. Ale Bóg powiada, mam środki do zrealizowania tego, byś w przyszłości był człowiekiem szczęśliwym. Byś dotarł do wieczności, wieczności z Bogiem. Ciągle myślimy, że brakuje nam czasu. Ciągle czymś zajęci. Ale kiedyś przyjdzie dzień, że nie będziesz już mieć na nic czasu i świat się nie zawali. Świat bez Ciebie pójdzie dalej. Może da Ci tylko ładny nagrobek i wieniec. Ale to wszystko. Nie potrafi Cię świat przeprowadzić do wieczności z Bogiem. Do wieczności bez Boga tak, ale do wieczności z Bogiem nie. Wszystko gdzieś pędzi. Wszyscy się gdzieś śpieszą. Wszyscy są w szalonym galopie. Wybaczcie, ale użyję pewnego przykładu ze zwariowanego filmu, który w telewizji leci. A jest to film, który wielu z Was zna, ja się przyznaję, też przypadkowo akurat ten odcinek oglądałem. Rodzina Kiepska. To rzeczywiście szalony film i chyba nie miejsce tutaj przytaczać przykład, ale w tym kontekście bardzo ważny. Bo to Kiepski dostaje szału, jak widzi, jak wszyscy gdzieś pędzą. Wszystkim się śpieszy. Każdy gdzieś pędzi. Coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Nie mogą się zatrzymać. I w końcu powiada, a ja was zatrzymam. Ja was zatrzymam. Wziął wiadro z klejem, posmarował cały przedpokój i każdy, który stanął jak wryty. I dalej nie mogą iść. Wszyscy się zatrzymali. I każdy próbuje ruszyć. Przecież ja muszę lecieć do pracy, ja mam biznes. Ja muszę tam iść, to załatwić. A on nigdzie nie musicie. I nagle przychodzi ktoś zdenerwowany. Czego tu stoicie? Przecież musicie. Musisz tam być. Wiecie, kto to był? Wiadro. Kto was zatrzymał? I pognał ich. Z butów wyskoczyli i pognał ich dalej. Popędził ich. Diabeł pędzi tak ludzi. Musisz to, musisz tamto, jeszcze to zrobić, jeszcze tamto. Nie było czasu na zatrzymanie. Wychodzi Kiepski. A diabeł się pyta, kto to zrobił, kto zatrzymał? Ja. Ty też musisz. Nic nie muszę. Nic nie muszę. Kto jest twórcą tego pośpiechu? Diabeł mówi, ja jestem twórcą. Tak, to jest prawda. Diabeł zagoni nas w kieracie tego życia. Ten film akurat zwariowany, głupawy, ale mądre przesłanie przyniósł. Ten świat pędzi jak zwariowany. Musiał być taki Kiepski, który ma zawsze pomysła, by zatrzymać tych ludzi. By ich wstrzymać i powiedzieć, stop, nic nie muszę. Mogę, ale nie muszę. Może czasami nam by się przydało trochę takiego kleju zatrzymać nas. Gdzie tak pędzisz? Gdzie się śpieszysz? Dokąd lecisz? Jest jedna z naszych pieśni. Byłbym szczęśliwy, gdyby ją można było usłyszeć. Dokąd się śpieszysz? Dokąd pędzisz? Kto cię ma zatrzymać? A co potem? Dobrze, jedziesz 160 na godzinę. Dojedziesz 10 minut wcześniej do Warszawy. I co wtedy? No nogę na nogę założę i posiedzę sobie. To po co się śpieszy?
Po co?
Diabeł czeka tylko. On przyszedł kraść i zabijać. Wielu chrześcijan ma czas na samych siebie tylko, ale nie mają czasu na Boga. Dlatego potrzebujemy pasterza. Dlatego potrzebujemy tego, który przyszedł i powiedział: daję wam życie. Myślę, że zasmucony jest Bóg, gdy patrzy na nas, jak walczymy o to ziemskie życie, nie troszcząc się o wieczność. Może nie troszcząc się jest mocnym słowem, ale nie poświęcając ostatecznie wiele uwagi wieczności. Wielu śmiertelnie chorych ludzi chodzi po ziemi, martwi są duchowo, ale myślę, że jakoś uda im się przemycić do wieczności. Nie uda się. To diabeł już wam skradł tożsamość. Jeśli jej Bóg nie przywróci, jeśli nie odzyskacie synostwa, po polsku nie wiem, jak to powiedzieć, ale gdy córki odzyskają te swoje właściwe miejsce u boku ojca, gdy tam razem staniemy, dopiero wtedy będziemy uspokojeni, będziemy radośni. To jest pytanie, od którego tak wiele zależy. Nie da się uciec przed tym pytaniem. Wcześniej czy później ono ciebie dosięgnie. Wiecie, kiedy najczęściej, o ile to jest łaska Boża, dosięga nam takie pytanie? Na łożu śmierci jeszcze. Potem już da nam spokój. Nigdy więcej już nas nikt nie zapyta. Co z twoim życiem? Nie kopiujmy zachowania tego świata. Pozwalajmy Bogu przekształcić siebie w nową osobę. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Ciągle jestem zafascynowany postawą ludzi z Księgi Daniela. Oto trafili do niewoli. Jest powiedziane, że tam wielu młodych ludzi zostało przeznaczonych do tego, aby zająć ważne stanowiska w państwie babilońskim, w państwie chaldejskim. Przeznaczono ich po to, aby się nauczyli języka chaldejskiego, zwyczaju, ale wśród nich, jest powiedziane, był Daniel i było jego trzech kolegów. Przygotowywano ich, jest powiedziane, że byli dziesięciokrotnie lepsi od wszystkich innych. 10 razy przewyższali swą inteligencją wszystkich, którzy byli przygotowywani do służby parlamentarnej, do pracy w parlamencie babilońskim, chaldejskim. Jestem zafascynowany tymi ludźmi. I wtedy Daniel powiedział: ja mojej tożsamości, w której zostałem wychowany, kim jestem, nie stracę. Nie dotknę nawet pokarmu stołu królewskiego. Nie chcę z nimi mieć nic wspólnego. Wolę być wegetarianinem, ale nie dotknę tego. On nie stracił swojej tożsamości. Nie dlatego, że te pokarmy były może bałwanom ofiarowywane, co mnie akurat nie interesuje. On stwierdził, że chce zachować swoją tożsamość. Chcę być tym, którego wychowano jako bojącego się Boga. Chcę być człowiekiem, który Bogu, a nie bałwanom będzie służył. I wykonał eksperyment ze sługą, którego król wysłał, aby dopilnował, by w ciągu 3 lat ci ludzie młodzi byli przygotowani do tej dyplomatycznej służby. Ale też, żeby reprezentować państwo, trzeba dobrze wyglądać. Ci, którzy przyglądali się kampanii wyborczej, widzieli, jak nasi parlamentarzyści niektórzy wyglądają. Ale on powiedział: chcę, aby Bóg był na pierwszym miejscu. Nie z tego powodu, że to jest złe jedzenie. Że właściwie to, a zwrotny, co tam, co mi zależy. Przecież ja wiem, komu wierzę. Nie. On zachować chciał swoją tożsamość. On nie powiedział: to nie ma znaczenia. To wszystko jedno. Ja swoje wiem. Ja wierzę. Bóg jest w moim sercu. Ale by udowodnić, że Bóg jest w jego sercu, on pokazał swoim postępowaniem, że Bóg jest w jego sercu. Nie poszedł na kompromis. Uderzało w jego tożsamość. dlaczego powiedział nie. Ilu ludzi dziś wierzących powie nie z powodu swojej tożsamości? Nie dlatego, że to jest szkodliwe czy nie, że to zachowanie może kogoś zgorszyć lub nie. Dlatego, że mam swą tożsamość. Diabeł przyszedł pozbawić nas tej tożsamości. Wpakowaliśmy się kiedyś w grzech. Poprzez pierwszych rodziców aż do dzisiaj ciągle w grzech brniemy. Ale przyszedł ktoś, kto dał nam życie. Zbawił nas. Wszystko przygotował. I powiedział, że ma dla nas wspaniały garnitur, byśmy dobrze wyglądali. Ma dla nas specjalną szatę. I tenże apostoł Paweł, którego już cytowałem w listu do Kolosa, powiada, przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Nie poddawaj się naciskom tego świata. Niektórzy dzieci posyłają na religię tylko dlatego, by mieć święty spokój. Nie dlatego, by one się wychowały, nauczyły, ale by mieć święty spokój. By ich palcami nie wytykali. By moje dziecko nie doświadczyło upokorzenia. Jesteś dla Chrystusa gotów wszystko znieść? Jesteśmy dla Chrystusa gotowi być zwariowanymi chrześcijanami? Żyjemy w kraju, w którym, myślę, jest ogromna jeszcze tolerancja. Chociaż są przejawy różne, prawda? Ale jeszcze nikt nie zabrania nam przyjść tutaj do zboru, aby mieć społeczność. By modlić się, by śpiewać pieśni, by uwielbiać Boga. Przeczytam wam, co Bóg kocha w nas. Dla posiadania frakcyjnych warg powiedz słowo o dobroci. Dla ślicznych oczu odszukaj dobro w ludziach. Dla szczupłej sylwetki podziel swoje jedzenie z głodnym. Dla pięknych włosów pozwól dziecku prowadzić jego albo jej palce przez nie chociaż raz dziennie. Nie martw się o swoją fryzurę. Dla równowagi wiedz, że nigdy nie idziesz sam, że zawsze Bóg jest z tobą. Może nie będziesz wybrany przez ten świat. Może świat ciebie nigdy nie wybierze. Ale jesteś wybranym, wybraną przez Boga. Walcz o swoją tożsamość. Nie pozwól diabłu na okradanie się. Pić do pasterza. On cię poprowadzi na pasze zielone. Nawet gdy dolina będzie ciemną. Nie zamieniaj się rolami z Bogiem. Niech pasterz cię poprowadzi, a nie ty pasterza poprowadzisz swoje miejsce i chcesz powiedzieć, Panie, zaakceptuj moją obecność na dyskotece. Panie, zaakceptuj moją obecność w tym miejscu, gdzie piją alkohol. On nie pójdzie ze światem na kompromis. Niech on prowadzi nas, nasz pasterz, a nie my pasterza prowadźmy tam, gdzie my uważamy. Ja daję im życie wieczne, dlatego nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. To jest Boża obietnica na dziś. Nie utożsamiaj się ze światem, w którym diabeł okrada cię z twojego błogosławionego życia przed Bogiem. Nikt cię nie wyrwie z jego ręki, jeśli jemu odda swoje życie. Jestem wiele lat w Chrystusie i nie mówię tego, by teraz tu się przed wami chwalić. Bo jestem niedoskonały. Mówię o tym, czego doświadczam, że Bóg nie oszukuje, nie zabawia się. Gdy On powiedział, ja daję żywot wieczny, nie zginą na wieki, to wiem, że gdy odejdę do wieczności, to moi, którzy pozostaną, nie będą musieli martwić się, gdzie On trafił, gdzie poszedł, gdzie Jego wieczność. Będą wiedzieli, jaka jest moja wieczność, bo mogli obserwować moje życie. Niedoskonałe życie, ale każdego dnia mogę stanąć przed Panem i powiedzieć, Panie, nie chcę być pasterzem sam siebie, ale chcę, byś Ty był moim pasterzem, byś mnie prowadził, byś błogosławił mojemu życiu. Wierzę, że Bóg ma życie dla nas, które tak wiele znaczy. Co będzie znaczyć Twoja wiedza, prestiż, pieniądze, jeśli będziesz mógł powiedzieć o swoim życiu: nie wiem, po co żyję. Wszystko, co wiem, to, że żyję dziś. Nawet nie wiem, co jutro będzie. Ale on powiedział też w tym 10 wersecie, że ja przyszedłem, aby miały życie w obfitości. To nie jest życie teoretyczne. To nie jest życie, w którym nie oglądasz łaski Bożej, ale to jest życie, w którym jest Boże błogosławieństwo, obfitość tego życia. To jeden z elementów określających naszą współczesność. Wspaniałym opakowaniem dla tego błogosławionego życia, tego życia obfitości, jest moc Ducha Świętego. Wspaniałym opakowaniem dla naszego życia jest prowadzenie Ducha Świętego. Pozwól Duchowi Świętemu w Twoim życiu mieć coś do powiedzenia. Pozwól, by Duch Święty przenikał nasze życie, by jak rentgen prześwietlał. Nie po to, byś się innym chwalił, ale byś zobaczył, jaki jesteś. Byś zobaczył samego siebie i powiedział: to prawda, nie podobam się sobie, gdy patrzę na lustro, ale w Bogu jestem tym, kim jestem. Bóg mnie zbawił. Bóg dał mi nowe życie. Wiem, że innym mogę powiedzieć o tym nowym życiu. To dlatego mogę przynieść Ewangelię. Ewangelię pokoju. Ewangelię nadziei. Ludzie nie muszą w tym kraju żyć pod presją ciągłego narzekania, ciągłego niezadowolenia. To my ludzie, którzy wiemy, że możemy się modlić do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, możemy mieć wpływ, możemy modlić się o tych, którzy mają w przyszłości rządzić. Nie wiem, jak będą rządzić, nie wiem, co będą robić, ale będę się o nich modlić. Wierzę, że przyjdzie Boże przebudzenie i do nas, ale ono się musi zacząć w moim życiu. Nie zgub swojej tożsamości, tego obrazu Jezusa Chrystusa, obrazu Boga, który został w Tobie, gdy zostałeś stworzony, odtworzony. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Diabeł przyszedł kraść, ale Bóg przyszedł dać życie. I za to życie dziś Bogu jesteśmy wdzięczni. Ale też chcę powiedzieć, jeśli chcesz to dziś uczynić, możesz o tym powiedzieć Bogu. Nam, ludziom, możesz składać jakie chcesz deklaracje i albo ich dotrzymasz przed ludźmi, albo nie. Przed Bogiem dotrzymaj deklaracji. Chcę być Bożym dzieckiem. Nie chcę być kimś, o kim inni będą mówić: gość, przyjaciel, fajny kolega, ale by mogli powiedzieć: mój brat w Chrystusie, moja siostra w Chrystusie.